ludzie Biblii. Nehemiasz. Nehemiasz był Judejczykiem urodzonym w ziemi babilońskiej. Jego rodzina należała do tych, których Babilończycy zabrali do niewoli i osiedlili na swoich ziemiach. Choć urodził się w rodzinie uprowadzonej do niewoli, był już człowiekiem wolnym, ponieważ twórca potęgi perskiej, Cyrus I, po zdobyciu Babilonu, wydał dekret, który pozwalał przesiedlonym Izraelitom powrócić do swojej ojczyzny. Tym samym dekretem przywrócił im wszystkim wolność. Rodzice Nehemiasza nie zdecydowali się na powrót do Judei. Fakt, że pozostali w ziemi babilońskiej, pozwala uważać ich za ludzi majętnych, dobrze tam urządzonych. Może byli jakoś związani z dworem królewskim, bo Nehemiasz pełnił na tym dworze funkcję podczaszego. Podawał wino królowi Artakserksesowi I, długorękiemu. Zapewne sam najpierw próbował je w obecności króla z podawanego kielicha, czy nie było zatrute. Nie był to urząd honorowy, jak w dawnej Polsce, ale funkcja podobna nieco do roli kelnera. Przez lata służby król się do niego przyzwyczaił, a nawet go polubił, skoro, jak sam Nehemiasz wspomina, zauważył zmianę jego nastroju. Księga Nehemiasza zawiera jego pamiętnik, przerwany relacją z pobytu Ezdrasza w Jerozolimie i kilkoma dokumentami. Zaczyna się on tak. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza, oto gdy w miesiącu Kislew, czyli w porze naszego listopada-grudnia, roku 20 panowania Artakserksesa, byłem w twierdzy Suza, przyszedł z Judy Hanani, jeden z moich braci, wraz z innymi. Nie jest wykluczone, że jego brat z Judei, dokąd zapewne udał się z innymi repatriantami, powrócił do stolicy Persji, aby dla Żydów, którzy już powrócili z niewoli, zorganizować jakąś pomoc. Oczywiście Nehemiasz rozmawiał z bratem i jego towarzyszami o tym, jak wygląda życie w ich ojczyźnie. Między innymi zapytał ich o Żydów ocalałych, którzy uniknęli uprowadzenia, i o Jerozolimie. I powiedzieli mi, ciągnie dalej w swoim pamiętniku, ci pozostali, którzy w tamtejszym okręgu uniknęli uprowadzenia, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są ogniem spalone. Do miasta bez murów mogły wchodzić zwłaszcza nocą najróżniejsze bandy i jego mieszkańcy nigdy nie mogli czuć się bezpieczni. To zasmuciło tego dobrego człowieka Nehemiasza. I gdy to usłyszałem, pisze dalej, usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi dniami. Pościłem i modliłem się w obecności Boga niebios i powiedziałem: ach, Panie Boże niebios, Boże wielki i straszny, dotrzymujący przymierza i otaczający opieką tych, którzy Cię miłują i zachowują Twoje przykazania, niechże będzie ucho Twoje uważne i oczy Twoje niech będą otwarte, abyś wysłuchał modlitwę sługi Twego, którą ja teraz dniem i nocą zanoszę do Ciebie za sługi Twoje Izraelitów, składając wyznanie przestępstw, które wobec Ciebie popełnili, również i ja i mój ród zgrzeszyliśmy. Bardzo źle postąpiliśmy wobec Ciebie. Nie zachowaliśmy przykazań, ani praw, ani przepisów, które dałeś słudze Twemu, Mojżeszowi. Wspomnij, że na zapowiedź jakąś ogłosił słudze Twemu, Mojżeszowi. Jeśli Wy się sprzeniewierzycie, to ja rozproszę Was między narody. Lecz jeśli się do mnie nawrócicie i zważać będziecie na moje przykazania i będziecie je wykonywali, to choćby rozproszeni wasi znajdowali się na krańcu niebios, stamtąd zgromadzę ich i zaprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam uczynić przybytek dla mego imienia. Albowiem oni są sługami Twoimi i ludem Twoim, który odkupiłeś Twoją wielką mocą i potężną ręką. Ach, Panie, niechże będzie ucho Twoje uważne na modlitwę Twojego sługi i na modlitwę sług Twoich, pragnących czcić Twoje imię. poszczęć, że teraz słudzę Twemu. Daj, abym pozyskał względy króla. Kilka miesięcy później, wczesną wiosną, odważył się poprosić króla o upoważnienie do przejęcia troski nad swoim ludem. Gdy wykonywałem swój urząd, opowiada dalej, wziąłem wino i podałem królowi. I choć w jego obecności nie okazywałem smutku, król mi rzekł, czemu tak smutno wyglądasz? Przecież nie jesteś chory. Nie, lecz masz jakieś zmartwienie. I rzekłem królowi, niech król żyje na wieki. Jakże nie mam smutno wyglądać, gdy miasto, gdzie są groby moich przodków, jest spustoszone, a bramy jego są strawione ogniem. I rzekł mi król, o co chciałbyś prosić? Wtedy pomodliłem się do Boga niebios i rzekłem królowi, abyś mnie posłał do Judy, do grodu grobów moich przodków, abym go odbudował. I rzekł mi król, podczas gdy królowa siedziała obok niego, jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? I król, gdy podałem mu termin, raczył mnie wyprawić i rzekłem królowi, jeśli to odpowiada królowi, proszę o wystawienie dla mnie listów do namiestników Transeufratei, aby mnie przepuścili, aż przyjdę do Judy, jak również o wystawienie dla mnie pisma do Asafa, zawiadowcy lasu królewskiego, aby mi dał drewna do sporządzenia bram twierdzy przy świątyni, bram muru miejskiego i domu, do którego się wprowadzę. Król nie tylko mu na to zezwolił, ale mianował go namiestnikiem Judy, prawdopodobnie na okres 12 lat. Gdy przyszedłem do namiestników Transeufratei, czyli perskiej prowincji obejmującej tereny znajdujące się na zachód od rzeki Eufrat, wręczyłem im listy królewskie, a król wyprawił ze mną dowódców wojskowych wraz z jazdą. To oczywiście nie pozwalało zlekceważyć jego misji i upoważnień. Jego misja, jak wspomina, nie przypadła jednak do gustu dwom namiestnikom królewskim działającym w ramach prowincji Transeufratei, Sanballatowi, zarządcy Samarii, i Tobiaszowi, zarządcy terenów na wschód od Jordanu, zajmowanych przez Amonitów. Po przybyciu do Jerozolimy Nechemiasz najpierw zabrał się do odbudowy murów miasta. Po 3 dniach od przybycia zbadał te mury nocą, a rankiem oznajmił zebranym wokół niego przywódcom żydowskim. Odbudujemy mur Jerozolimy, abyśmy nie byli nadal pośmiewiskiem. Zabrali się więc do pracy, nie zważając na próby zniechęcenia ich, a nawet przestraszenia, podejmowane przez lokalnych zarządców. W swoim pamiętniku odnotowuje, kto jaki odcinek i jaką bramę naprawiał. Lokalni zarządcy, Sanballat z Samarii, Tobiasz zwierzchnik Amonu i Geszem namiestnik Arabów, niezadowoleni z samego faktu umacniania Jerozolimy murami oraz postępu robót, zamierzali ich nawet zaatakować zbrojnie. Ale ludzie mieszkający w ich sąsiedztwie uprzedzili o tym Nechemiasza, który przygotował obronę, tak że zamierzający atakować musieli się cofnąć. Odtąd jednak, jak wspomina Nechemiasz, tylko połowa moich ludzi zajęta była pracą, a druga połowa miała włócznie, tarcze, łuki i pancerze, a wodzowie stali za całym domem judzkim odbudowującym mur. Dźwigający ciężar również byli uzbrojeni. Jedną ręką wykonywali pracę, a drugą trzymali oszczep. Kolejną sprawą, którą Nechemiasz uporządkował, było wyzwolenie biednych Żydów z niewoli bogatych, u których musieli się zapożyczyć, aby przeżyć. Lokalni zarządcy sąsiednich terenów, Sanballat, Tobiasz i Geszem, próbowali ściągnąć Nechemiasza na jakieś spotkanie, aby go tam zabić albo bardzo skrzywdzić, ale nie dał się zwieść. Przekupiono nawet jednego spośród Żydów, który usiłował go zastraszyć, zapowiedzią, że nocą jego życie jest w niebezpieczeństwie. Próbował go nakłonić, aby schronił się w świątyni, gdzie w rzeczywistości znalazłby się jeszcze bardziej bezbronny, a do tego ośmieszony, ale i jemu Nechemiasz nie dał się zwieść. Po odbudowaniu murów przyszedł czas na zaludnienie Jerozolimy i innych miast judzkich. Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie, a odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni i cała reszta Izraela w swoich miastach. W Jerozolimie zamieszkali także zwierzchnicy poszczególnych szczepów, a reszta ich przedstawicieli zamieszkała w innych miastach Judy, które księga Nechemiasza wylicza, a które dobierano drogą losowania. Jerozolimę oczywiście należało jeszcze odbudować, bo zniszczone przez Babilończyków domy nie nadawały się do zamieszkania. Na koniec odbyło się uroczyste poświęcenie odbudowanych murów Jerozolimy. Problemem bardzo trudnym do rozwiązania dla historyków jest chronologia pobytu Nechemiasza i Jezdrasza w Jerozolimie. Z księgi Nechemiasza jasno wynika, że ci wielcy reformatorzy byli tam równocześnie, przynajmniej przez pewien czas. Z księgi Jezdrasza natomiast wynika, że ten kapłan przybył do Jerozolimy w 7 roku Artakserksesa. Jeśli by to było rzeczywiście za Artakserksesa I, wydaje się, że religijna reforma przeprowadzona przez Jezdrasza, o której będziemy mówić w następnej pogadance, mogła nastąpić dopiero po odbudowaniu murów Jerozolimy i po zaprowadzeniu porządku w administracji, czego dokonał Nechemiasz. Dziś historycy i egzegeci dosyć chętnie przyjmują założenie, że Jezdrasz przybył do Jerozolimy już podczas drugiego pobytu tam Nechemiasza, zakładając, że autor księgi Jezdrasza, zwany kronikarzem, pomylił się, pisząc o 7 roku panowania Artakserksesa jako roku wyprawy Jezdrasza. I uważa się, że był to raczej 37 rok, albo po prostu jakiś inny rok. Najchętniej więc zakłada się dziś, że Jezdrasz przybył do Jerozolimy około 428 roku, a więc podczas drugiego pobytu tam Nechemiasza, i że wtedy dopiero dokonał reformy religijnej, a potem razem z Nechemiaszem uczestniczył w religijnych uroczystościach, przede wszystkim w święcie namiotów opisanym w księdze Nechemiasza w rozdziale 8 oraz w odnowieniu przymierza poprzedzonym piękną pieśnią ukazującą dzieje narodu, zakończoną pisemną umową pomiędzy Bogiem a ludem, podpisaną tą umową przez przywódców ludu i kapłanów, którą lud zobowiązał się postępować według prawa Bożego, danego przez Mojżesza, sługę Bożego, to jest do zachowywania i wypełniania wszystkich przykazań Pana Boga swego, Jego przepisów i prawa, z których najważniejsze zostały w tej umowie wyraźnie sformułowane. Administracyjna reforma dokonana przez Nechemiasza wymagała jeszcze wieloletniego nadzoru, aby mogła się utrwalić, zwłaszcza reforma powiązana ściśle z religią, prowadząca do pełnej izolacji od obcokrajowców i ich wpływów religijnych. Dlatego Nechemiasz zdecydował się załatwić u króla kolejną nominację na namiestnika Judy i powrócić do Jerozolimy. Po powrocie stwierdził m.in., że arcykapłan Eliaszib wyłączył od kultu jedno z pomieszczeń odbudowanej świątyni i oddał je na mieszkanie wspomnianemu już Tobiaszowi, namiestnikowi Ammonitów, na czas, gdy będzie przebywał w Jerozolimie. Graniczyło to z bluźnierstwem, ponieważ uniemożliwiało nawet składanie pewnych ofiar Bogu. Po powrocie Nechemiasz natychmiast wyrzucił stamtąd rzeczy Tobiasza, przywracając pomieszczenie potrzebom kultu. Zarówno w dziejach Nechemiasza, jak i Jezdrasza czytamy o dokonanej przez każdego z nich reformie małżeńskiej, która polegała na tym, że jeśli ktoś, a zwłaszcza kapłan, pojął po przybyciu do Judy za żonę kobietę obcoplemienną, to obaj reformatorzy wymagali, aby została ona oddalona. Choć wymaganie takie było trudne do urzeczywistnienia, to duża część, może większość repatriantów zastosowała się do niego. Kto nie oddalił żony, mógł być usunięty ze wspólnoty izraelskiej. Nawet jeden z wnuków arcykapłana Eliashiba został wykluczony ze wspólnoty Izraela i uciekł do swego teścia, do Samarii, do teścia Sanballata.